Radio Kraków.
Jesteśmy prosto z Radia Kraków, jak rozumiem, do OFF Radia Kraków. Tak czasami bywa, że człowiek zaczyna gdzieś indziej, kończy w głębokim albo wcale nie głębokim OFF-ie, ale według zapowiedzi wszystko się zgadza. Marzena Lubaszka jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo mi się podoba takie właśnie skończenie w głębokim OFF-ie.
Chociaż idziemy do góry, bo piętrowo właśnie, tak. Jeśli chodzi o siedzibę Radia Kraków, to idziemy coraz
Center
bardziej.
Center in Altum.
Tak. Powiedz mi, bo będziemy rozmawiać o nowej edycji opery Rara. Ona już bardzo mocno zaistniała w Krakowie, bo jest wszędzie na mieście. Widać plakaty, widać te wydarzenia, które z tym się wiążą. Ale pomyślałem sobie, że być może nie wszyscy i dla nie wszystkich oczywistym, nawet nieoczywistym jest to zdarzenie, festiwal Opera Rara. Czy możesz opowiedzieć w ogóle, co to jest za idea, jak to wygląda i co to jest za wydarzenie?
No, festiwal Opera Rara to jest taki festiwal, który już zdaje się, o ile dobrze liczę, ma 15 lat. Może nawet 16. I festiwal Opera Rara w swojej takiej początkowej postaci to była... Miał taką formę czterech pokazów rozbitych przez na cały rok i to po prostu polegało na tym, że do Krakowa przyjeżdżały zazwyczaj zagraniczne ekipy zajmujące się tak zwanym wykonawstwem historycznym i były to zazwyczaj opery w wykonaniach, w wersjach koncertowych, bardzo mało znane opery, świeżo odkryte, na przykład specjalnie na festiwal, z myślą o festiwalu, wygrzebane gdzieś tam, czy wręcz z dopisanymi na przykład, nie wiem, opera, wygrzebano arię z opery, recytatywów z tej opery się nie udało wygrzebać, więc na przykład dyrygent, tak pamiętam, kiedyś Fabio Biondi dopisywał recytatywy, do której już nie pamiętam, chyba jakieś opery Vivaldiego, no ale to były po prostu wersje koncertowe, czyli po prostu przyjeżdżała orkiestra, przyjeżdżali śpiewacy.
Bez inscenizacji.
Tak, i to było po prostu, no nie wiem, w teatrze na przykład, czy nie, zazwyczaj było w Filharmonii chyba krakowskiej po prostu, albo w Teatrze Słowackiego też, no ale po prostu były to wersje koncertowe. I no i Opera Rara, no wiadomo, czyli no to po prostu jest no, nazwa ta, no, sugeruje, o czym to wszystko jest, czyli że zajmujemy się tematami no, rzadkimi. I ten festiwal, no, co jest normalne chyba w życiu, że jakoś tam ewoluował i też chcieliśmy się zbliżyć do jego pierwotnego, przybliżyć się znaczeniowo do tego, czym jest właśnie festiwal operowy. No a festiwal operowy, no to jest po prostu no, synteza, opera to jest synteza, wiadomo, wielu sztuk, wielu elementów. No i festiwal operowy, no to nie powinien być jednak festiwal, który pokazuje tylko wersje koncertowe, no tylko właśnie jednak tę operową pełnię. I po prostu zaczęliśmy to robić i też zaczęliśmy to robić w sposób taki bardziej czasowo skumulowany, czyli początkowo festiwal w tej swojej takiej właśnie nowej postaci odbywał się po prostu w okresie karnawału, czyli tak to zazwyczaj na luty przypadało. I koniec stycznia, luty. I zazwyczaj po prostu graliśmy. Wiadomo, że jesteśmy też uzależnieni od pieniędzy, od możliwości i tak dalej, od terminów artystów i tak dalej. I od możliwości korzystania z sal tutaj w Krakowie. I po prostu w ramach tego festiwalu pokazywaliśmy kilka produkcji właśnie operowych, większych lub mniejszych, bo to były i takie rzeczy duże, typu na przykład opera Rossiniego z Sigismondo, ale były też takie małe rzeczy, typu na przykład Erwartung Schönberga, czyli takie po prostu monodramy wręcz. I bywało też tak, były takie edycje opery Rary, że te produkcje operowe były przeplatane na przykład recitalami wokalnymi. I teraz troszkę od tego odeszliśmy, no bo też po prostu no, mamy jakieś tam możliwości produkcyjne ograniczone, więc no nie dajemy rady tak zawsze, żeby te wszystkie elementy się znalazły. I też nam zdarzyło się nam tak, oczywiście no, przyznam, że w okresie covidowym, że no, paru tematów się nie udało niestety zagrać właśnie z powodu covidu i potem one zostały przesunięte w czasie. No i jak tak przy okazji tego covidu zaczęliśmy przesuwać, to potem pomyśleliśmy, że może to jest właśnie fajne, żeby też ten festiwal trochę rozciągnąć, żeby on miał takie edycje też, takie na przykład edycję letnią czy właśnie jesienną. I, no i właśnie w związku z przypadającym w październiku, 25 października, Światowym Dniem Opery, postanowiliśmy właśnie wtedy też zrobić taką, jakoś tak otoczyć ten Światowy Dzień Opery operą. No i tak nam właśnie wyszła w zeszłym roku taka edycja jesienna. I, no i teraz też myślimy o tym, żeby właśnie jednak ten festiwal był taki troszkę rozciągnięty, żeby rzeczywiście była taka opera rara luty, czy opera rara zima. I potem właśnie opera rara, właśnie nie, World Opera Day albo opera rara jesień, no żeby to było generalnie było rozciągnięte, bo też no, zupełnie inaczej się tę operę odbiera też w zależności od warunków atmosferycznych, oczywiście, że zima to jest zima, lato to jest po prostu lato.
No, a masz, no, macie takie poczucie i taką chęć, żeby te edycje różniły się od siebie w zależności od pory roku? To znaczy, że myślicie o nich inaczej, jeśli robicie coś w latem niż zimą?
To wiadomo, że to się jakoś tam też samo nasuwa, no bo na przykład była w ramach takiego też takiej mikroletniej odsłony w zeszłym roku. Zagraliśmy spektakl plenerowy, czyli to byli naturzyści w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego i to się odbywało w Lesie Wolskim. No więc wiadomo, że mogło się to odbyć tylko latem. I więc no oczywiście... Bo to nawet nie chodzi o to, żeby to były, nie wiem, jakieś inne tytuły, tylko żeby do tych tytułów inaczej podejść w zależności od tego, jaka to jest pora roku. No my też jesteśmy bardzo... No nas interesuje też taka opera w takiej jakby pełni tego gatunku. To znaczy, że no opera to jest też jedzenie w antraktach, picie w antraktach, wychodzenie na świeże powietrze. Także żeby to była taka radość życia, pełnia życia, a nie tylko takie, że nie wiem, przychodzimy do opery i wiemy, że musimy no tam te 4 godziny wysiedzieć, bo to jest długie, nudne i tak dalej. Tylko żeby po prostu, żeby brać z tego to, co najlepsze ze wszystkimi dodatkami.
Ale jedno, o czym myślę też, jak pracując w teatrze i tak uważam, że teatr jest chyba najbardziej ulotną ze sztuk, bo najszybciej znika. Nuty zostają, zapisy filmowe zostają, a z operą i z przedstawieniami jest inaczej. Wy to jeszcze bardziej podsycacie, mam takie poczucie. To znaczy, jak się produkuje operę bardzo długo, to ona zostaje w repertuarze czasami na lata. Tymczasem wiele z tych wydarzeń opery rara to są takie wydarzenia jednorazowe w zasadzie. Czy nie smutno wam czasem, jak wy produkujecie
bardzo
coś super?
Bardzo smutno. Jest nam bardzo smutno, bardzo nam jest smutno i oczywiście, no wiadomo, że opera rara, no nazywa się to tak, jak się właśnie nazywa, czyli ta jakby rzadkość, ulotność jakby wpisana jest trochę w ten festiwal, ale absolutnie chcielibyśmy powtarzać. I też już no, zrobiliśmy coś takiego w przypadku opery Così fan tutte, że no rzeczywiście udało nam się tą produkcję wznowić i powtórzyć i no i myślimy o tym absolutnie, żeby no i to znaczy nie tylko w przypadku Così fan tutte, bo też powtarzaliśmy Dydone i Eneasza. I też powtarzaliśmy operę Złoty Smok. I to było bardzo fajne, bo to jest tak, że po pierwsze, no wiadomo, fajne jest to ze względów takich praktycznych, pragmatycznych, że jak się już coś wyprodukowało, no to jednak fajnie, żeby to żyło. Ale też dla ludzi, dla publiczności to jest fajne, bo to czasami tak jest, że ktoś o czymś tam usłyszał, ale już się nie załapał, już za późno. I potem także na te wznowienia już przychodziła taka właśnie publiczność, taka lepiej poinformowana, taka stęskniona, albo właśnie ta stęskniona, która widziała i tęskni i chciałaby jeszcze raz, albo właśnie taka, która wtedy się nie załapała. No tylko, że to jest też, nie jest też to, wiadomo, takie proste, ponieważ no, my nie mamy swojego teatru, tak? Nie mamy swojego miejsca, więc wszystko, więc jakby powtórzenie tego, to jest naprawdę karkołomny wyczyn, bo no począwszy od tego, że te wszystkie scenografie trzeba gdzieś przechowywać, te kostiumy i to też nie jest takie łatwe, jak się nie ma swojego teatru, swojego miejsca. No i też no, każdorazowe rezerwowanie sal, to jest naprawdę, no to jest...
No i powstaje taki operowy Snapchat, czyli masz jedną szansę.
No, trochę tak. Trochę tak.
A powiedz mi, bo mówiliśmy o tym, jak te pory roku wpływają na to, jakie to są edycje, ale każda edycja ma jakiś temat, o tym temacie tej edycji powiemy sobie za chwilę, ale jestem ciekaw, jak to wygląda, jak wygląda to zbieranie, czy macie, nie wiem, temat i wokół tego tematu budujecie w budujecie program kolejnej edycji, czy jak to wygląda? Jak selekcjonujecie muzykę, jak selekcjonujecie ludzi, którzy będą ją robić?
To jest bardzo złożony temat, wydaje mi się. Generalnie jest tak, że na przykład, wiesz, to jest trochę tak... to jest tak, że jakby zbierasz te wszystkie pomysły przez całe życie. No, nie mamy 18 lat, więc już było trochę tego czasu, żeby się coś tam w tych głowach nazbierało. I wiesz, jakieś tam pomysły się tam gdzieś kiedyś urodziły, kiedyś nie było absolutnie na przykład żadnych szans, żeby to urzeczywistnić. A teraz się te szanse pojawiły. No i potem na przykład, nagle się okazuje, że możemy zrobić Così fan tutte, no to robimy to Così fan tutte i potem rzeczywiście wokół tego Così fan tutte na przykład coś tam się buduje, no bo też wtedy jak na przykład robi się taką produkcję jak Così fan tutte, no to wtedy wiadomo, że określony, zestaw śpiewaków jest wtedy w Krakowie, określony zespół instrumentalistów jest wtedy w Krakowie i można też w oparciu o to, co się już ma, dzięki temu coś tam budować po tym jeszcze, prawda? A poza tym też jakby jeden temat rodzi coś, co było kiedyś jakoś tam, coś, co zrodziło się, jakiś pomysł, takie Così fan tutte z jakiejś tam inspiracji czymś, to potem samo staje się inspiracją do następnych połączeń, prawda? Ja też bardzo lubię takie połączenia właśnie nieoczywiste, tak jak właśnie kiedyś zagraliśmy Pieśń o ziemi i właśnie Erwartung Schönberga i to było takie właśnie takie fajne połączenie, takie nieoczywiste. No takie nieoczywistości są też właśnie fajne, że to wcale też nie jest tak, że... Czy to jest oczywiście też pytanie o to, co jest oczywiste, a co jest nieoczywiste w sztuce, prawda? I to się wszystko rodzi, bierze z jakiejś tam inspiracji konkretem, czyli jakimś kolejnym tytułem, inspiracji człowiekiem, no bo też wiadomo, że na przykład chce się zaprosić, tak jak w zeszłym roku zaprosiliśmy Jana Bostridża, tenora fantastycznego i to dla mnie to było oczywiste, że jak przyjeżdża ten Jan Bostridż, no to on musi zaśpiewać cykl Schuberta Podróż zimowa. No i oczywiście to zaśpiewał. A to też było takie właśnie ciekawe ten zeszły rok.
Nieoczywistym byłoby, gdyby zaśpiewał to w środku lata.
No tak, to by było też ciekawe, ale też właśnie ta podróż zimowa w zeszłym roku nam towarzyszyła, bo to było tak, że rok temu właśnie w lutym Jan Bostridż zaśpiewał cykl Schuberta Podróż zimowa. Cezary Tomaszewski ten cykl przerobił na spektakl i śpiewacy kapeli krakowieńcy śpiewali Podróż zimową, a jeszcze wcześniej, czyli w tej edycji jesiennej, z kolei tę samą Podróż zimową zaśpiewał baryton Thomas Hampson. No i to było jakieś takie niesamowite też, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że dlaczego tyle tej Podróży zimowej, ale właśnie pytanie jest drugie takie, że dlaczego nie, no bo że ta muzyka właśnie warta jest tego, żebyśmy wszyscy ją nagle, żeby ona nam wyskakiwała z szafy, z lodówki zewsząd, żeby to...
Ale to jest jakieś w ogóle, to jest ciekawe, bo ten cykl Schuberta jest jakoś bardzo inspiruje ludzi teatru. Ja sam byłem na przedstawieniu teatralnym w Dramatycznym Teatrze, gdzie po prostu reżyser bodajże Michał Thalheimer w Berlinie wystawił prostu tę podróż zimową.
Tak, no bo to jest bardzo inspirujące, to jest... No.
Powiedz mi, a propos właśnie takiego utworu, który teraz usłyszeliśmy, czy masz poczucie, że opera rara to jest jakieś bardzo takie elitarne wydarzenie? Czy masz poczucie, że na przykład młodzież, która słucha na co dzień popu, też znajdzie coś dla siebie, co będzie dla nich atrakcyjne?
Oczywiście, że tak. To jest, wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom to, co my robimy, to jest coś bardzo inkluzywnego, że nas bardzo interesuje my chcemy być dla wszystkich, naprawdę. I też dlatego też ceny biletów są, wydaje mi się, takie sensowne, że nie odstraszające i wydaje mi się, że dostępne. I czy wiesz, to jest oczywiście pytanie, jeśli ja na przykład powiem, że absolutnie tak, jest to też muzyka, to co my robimy, to jest właśnie muzyka, sztuka dla młodych ludzi, dla tych, którzy też słuchają takiej muzyki, jakiej przed chwilą posłuchaliśmy. A ktoś oczywiście powie, że nie, bo mnie to nudzi, mnie opera nudzi i ja nie chcę. To też na to nic nie poradzę. Jeśli kogoś opera nudzi, to... tutaj oczywiście zawsze dojdziemy do tematu edukacji, tak? Tak jak też przed chwilą tutaj poza anteną, tam rozmawialiśmy też o tej podróży zimowej, że jak się coś świetnie zna, no to to się wtedy staje jakieś tam, wiesz, nasze i no i po prostu, no wiesz, no bo podróż zimowa to są, nie wiem, 24 pieśni, wiesz, jak nie znasz ani języka niemieckiego, ani nie znasz tej podróży zimowej, no to tak po prostu sobie siedzisz, facet jakieś tam godzinę po prostu śpiewa, jest to do siebie jedno do drugiego jakoś tam podobne, nie wiadomo o co chodzi, no to wiesz, no to rzeczywiście się można trochę nudzić, nie? No ale jeśli już to świetnie znasz, rozumiesz, wiesz, to, no to trochę tak jak, wiesz, z rejsu, no jak mi się może podobać piosenka, której nie znam, no to tu jest trochę ten, wiesz, ten efekt, więc no wiadomo, że jeśli jesteśmy, no wiesz, no dla mnie, wiesz, ja na przykład sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś się może nie ekscytować świetnie zagraną uwerturą do Wesela Figara Mozarta, nie, bo dla mnie to jest tak energetyzująca, pełna taka pozytywna, pełna radości życia muzyka, że sobie no nie wyobrażam, jak ktoś nie może, wiesz, czuć ekscytacji przy tym, no ale pewnie no są takie osoby, no bo jak wiesz, jak ktoś tego zupełnie, wiesz, nie zna, no to więc ta edukacja zawsze będzie, ten brak edukacji będzie zawsze jakimś tam, wiesz, problemem. Natomiast ja absolutnie, my bardzo chcemy, żeby do nas przychodzili wszyscy, żeby przychodzili ludzie z dziećmi, żeby przychodzili starzy, młodzi i wszystkich chcemy. Mm-hmm. Wszystkich chcemy.
Rzeczywiście jest coś takiego, że jak się, moje doświadczenie, pracuję w edukacji, w kulturze, więc mam jakąś wiedzę na ten temat, więc widzę, że często osoby, które się czują niepewnie, mówią, boją się wyrazić opinię, bo mówią, że się nie znają, tak, że nie wiedzą, po czym zadaję proste pytania, czy po prostu ci się to podobało, to znaczy, czy coś cię tam wzruszyło, czy coś cię tam rozbawiło, jeśli tak, to znaczy, że to działa.
Wiesz, no to jest tak jak, no nie wiem, z piciem wina, tak, że to jest tak jak, wiesz, Marek Konrad mówi, że no dobre wino to jest takie wino, które ci po prostu smakuje, no i to jest dokładnie to samo, to jest ten sam mechanizm, nie?
Dokładnie takie pytanie, w zeszłym tygodniu mieliśmy audycję poświęconą piekarzom i miałem trójkę piekarzy i zadałem pytanie, co to znaczy dobry chleb i wszyscy we trójkę powiedzieli, no, taki, który ci smakuje.
Tak, dokładnie, więc to jest, wiesz, i to jest też tak, tak jak jakiś czas temu Olga Tokarczuk wypowiedziała się w ten taki kontrowersyjny sposób, że właśnie, no, że nie chce, żeby tam jej książki były czytane przez idiotów i że jej nie zależy na tym, żeby trafiać pod strzech. No wiadomo, no i tam się zaczęła ta dyskusja, czy jak bardzo trzeba być przygotowanym, żeby czytać tą właśnie te jej książki, czy w ogóle literaturę. Wiesz, no niewątpliwie, no prawda jest taka, że jeśli jesteśmy, no wiadomo, że inaczej odbierzemy jakiegoś tam, nie wiem, czarodziejską górę, jak coś tam już w życiu przeczytaliśmy, coś tam przeżyliśmy i tak dalej, jak są jakieś tam podstawy, to samo jest z muzyką, no wiesz, no jak się po prostu, no, posłuchało już tego i owego, no to się po prostu inaczej coś tam odbierze. Natomiast dla mnie jest zawsze takie pytanie o początek tego obcowania ze sztuką, no bo pytanie jest takie, no, co trzeba przeczytać, żeby na przykład być odpowiednio przygotowanym do czytania książek Olgi Tokarczuk, tak? Mm-hmm. Ile trzeba, nie wiem, 3 książki przeczytać, czy 5 książek, czy jakie książki? To samo jest z muzyką. No, czego trzeba posłuchać, żeby być w stanie posłuchać, no nie wiem, żeby dobrze odebrać, nie wiem, Tristana i Izoldę, czy właśnie jakąś tam inną operę, nie wiem, jakąś tam. I tak sobie właśnie myślę, czy ja na przykład byłam już świadkiem czegoś, takich właśnie początków różnych ludzi, że na przykład na koncerty, pamiętam kiedyś taki koncert, no można powiedzieć naprawdę tak obiektywnie bardzo wymagający, bo to były solowe rzeczy na skrzypce Bacha, grane przez Roberta Bachare, pamiętam. I to była, no to jest taki koncert, który trwa 3 godziny, czyli po prostu przez 3 godziny facet wybitny oczywiście skrzypek, gra na tych skrzypcach no taką skomplikowaną dość, no oczywiście piękną, ale skomplikowaną muzykę Johanna Sebastiana Bacha. No ja tam byłam zabrałam na ten koncert taką moją przyjaciółkę, która naprawdę w ogóle nie słucha muzyki klasycznej, w ogóle zupełnie to totalnie daleki temat i ona, no i byłam pewna, że ona na ten koncert przyjdzie i po 15 minutach będzie mnie szturchać, żebyśmy jednak może wyszły, a ona po prostu przez te 3 godziny siedziała bez ruchu, jak zaczarowana i ona po prostu powiedziała, że ona nigdy czegoś takiego nie słyszała, że to po prostu było, że ona, jeżeli się chciało płakać, że ona jest totalnie poruszona, no i to był absolutnie jej początek, ja byłam świadkiem tego początku, a no nie wiem, czy można trafić na, no to było, no powiedzieć, że to była taka muzyczna Olga Tokarczuk, to nic nie powiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo wymagająca muzyka.
Więc... No ale myślę sobie, że na przykład takimi wydarzeniami jak ten, jak to, co Cezary Tomaszewski zrobił w lesie, no to są takie momenty, które rzeczywiście są przyciągające, znaczy to jest na tyle atrakcyjne, że rzeczywiście może przyciągnąć i powiedzieć, i ktoś może przyjść i powiedzieć, ej, super, mi się tego słuchało.
Tak. No mimo, że to jest, no nie wiem, bo to akurat wiadomo, no to były pieśni, no nie była opera, no ale to samo, no nie wiem, te spektakle operowe, które Czarek robił, no właśnie to Così fan tutte, no to ja wiem, że to po prostu masa ludzi właśnie po tym wychodziła i właśnie mówili, że Boże, że oni w ogóle nie sądzili, że opera to może być właśnie taka radosna, taka sexy, że to jest właśnie no, takie
fajne.
To jest właśnie
super,
fajne.
Ludzie opery poznają Cezarego Tomaszewskiego, ludzie teatru poznają operę i to się super
Właśnie, bo to jest też ciekawe, bo to jest też właśnie fajne, jak się, dla mnie to jest też właśnie ciekawostka, jak te światy różnych sztuk tak trochę osobno żyją, prawda? Mm-hmm. Że mam wrażenie, że ludzie teatru to tak osobno, tak. Opera to osobno, muzycy w sensie, nie wiem, filharmonia jeszcze bardziej osobno i tak się aktorzy, po prostu, że to się jakoś tak nie... Czasem się właśnie spotka i się właśnie okazuje, że jest fajnie. Ale też właśnie to jest ciekawe, jak my na przykład czasami w operze, czy tam właśnie w tych produkcjach Cezarego się pojawiają aktorzy dramatyczni. Aha. To dla nich to właśnie widać, że to jest dla nich tak totalnie obcy świat, ta opera, że oni na przykład, pamiętam takie... Kiedyś ktoś powiedział, bo wiadomo, że jak mamy próby takie na wczesnym etapie, no to są próby nie z orkiestrą, tylko z fortepianem czy tam z pianinem. No i potem tam w
Dla ciebie oczywiste. Ja no tak, raz tak. W życiu reżyserowałem operę i to dla mnie nie było oczywiste.
No właśnie, że także orkiestra dopiero wchodzi tak. Gdzieś tam, no nie wiem, w ostatnich dniach, tak? Przed tam, w okolicach prób generalnych tak naprawdę. No i właśnie pamiętam, jak ta orkiestra się pojawiła, to dla tej aktorki... jak ona usłyszała, jak ta orkiestra brzmi, to ona powiedziała, że ona w ogóle no, nigdy czegoś takiego nie słyszała na żywo jeszcze. Aha. Właśnie, żeby orkiestra to tak w ogóle, że to taki rodzaj brzmienia. No, także to są takie ciekawostki. No, że też wiesz, no też nigdy się na przykład nie wie... No nigdy się nie wie, co dla ludzi może być zaskoczeniem, czego oni nie znają, co znają, co im trzeba wyjaśnić. To jest, no wiesz, to jest rzeczywiście no, wielka
jak
rola
ja
edukatorów.
Jak ja reżyserowałem operę, wiesz, co dla mnie było najbardziej zaskakujące?
A co reżyserowałeś, powiedz?
Aptekarza. Haydna, taka
malusieńka
opera.
Tak, tak.
To był dyplom w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i dla mnie największym...
O, ale to super, bo to taka rara też.
Tak, największą atrakcją dla mnie tego było to, że po raz pierwszy i jedyny do tej pory w moim życiu, na pierwszej próbie wiedziałem, ile będzie trwał spektakl. Zawsze wszyscy się mnie o to pytają i ja nie mam bladego pojęcia. Ja wiem na generalnej, ile będzie to trwało, a tu na pierwszej próbie z pełną odpowiedzialnością odpowiadałem. Chciałem zapytać z kolei o... taką grupę przyjaciół, bo wymieniliśmy tutaj nazwisko Cezarego Tomaszewskiego. To pewnie jedno z nazwisk, które dla opery Rara jest ważne. Chciałem zapytać, czy masz takie poczucie, że jest lista przyjaciół festiwalu, artystów, bez których trudno sobie jakąkolwiek edycję wyobrazić?
No tak, bo tak, wiesz, no z jednej strony to jest coś takiego, że wiadomo, że no jakoś tam chodzi też o jakieś tam nowości, o odkrywanie czegoś nieodkrytego jeszcze, o pokazywanie jakichś tam nowych zjawisk. I to też oczywiście staramy się robić, ale no niewątpliwie no lista takich ludzi i tych takich z pierwszego planu i tych takich gdzieś no, nie do końca, wiesz, widocznych tak gołym okiem dla każdego, że wiadomo, że ta lista jest dość długa. No i Cezary Tomaszewski to jest w ogóle, no to jest takie wow. Mhm. Znaczy my się znamy już długo się znamy. Dużo wcześniej niż, no przed zdecydowanie przed operą Rarą. I no i Cezary to jest, no ja uważam, że to jest jakiś w ogóle fenomen, że to co on robi z operą, znaczy to jest jakiś taki jego wybitny, no bo on ma w ogóle przygotowanie muzyczne dość, bo on jest, jest klarnecistą po średniej szkole muzycznej, ale jest też no, jakimś niesamowitym melomanem, to znaczy jego wiedza, jego osłuchanie muzyczne jest, no ja nie wiem, chyba no nie znam drugiej tak osłuchanej muzycznie osoby. I to zarówno jeśli chodzi o repertuar operowy, jak i taki stricte instrumentalny. Także no, opera to jest jego miłość i on, no, i on za każdym razem właśnie tę miłość potrafi wyrazić. Także Cezary na pewno. Czy wiesz co, no wiadomo, no jakby głową festiwalu Opera Rara jest Jan Tomasz Adamus i on, no to jakby dzięki niemu to ma wszystko kształt taki, jaki ma. No ale jest też no, cała masa, wiesz, ludzi. I aż boję się wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, wiesz, bo no po prostu, no masa i wiesz, i też takim naszym takim przyjacielem też jest reżyser Krystian Lada i to jest też bardzo fajna współpraca i też no i też mamy jakieś tam z Krystianem plany dotyczące przyszłości i no i miłe jest też to, że No, na przykład ten właśnie Jan Bostrich, który teraz zaśpiewa w oratorium Schumana Raj i Peri podczas tej edycji, no to jest też właśnie fajne, no bo on przyjechał rok temu do Krakowa, naśpiewał tą podróż zimową i on właśnie powiedział, że on chce wrócić, że on, jak właśnie potem byliśmy na jakimś takim spotkaniu, takiej kolacyjce właśnie też z Cezarym Tomaszewskim i Cezary opowiadał o swoim spektaklu Podróż zimowa, no i ten Jan Bostrich był tym bardzo zainteresowany i on właśnie powiedział, że on chce tutaj z nami coś zrobić, no i właśnie potem ten temat kontynuowaliśmy, no i jak mu zaproponowałam właśnie tego Schumana, no to on po prostu był przeszczęśliwy i że powiedział, że tak, że tak, że tak. Także to jest też właśnie fajne, że się tam te przyjaźnie takie, no bo wiesz, bo to jest też trochę tak, że takie mówienie o tym, że ktoś jest naszym przyjacielem i dlatego z nami śpiewa, że coś tam, czy tam gra, no to jest takie trochę wiadomo, no wiesz, no każdy może być swoim przyjacielem, jak masz pieniądze, no mówiąc niestety brutalne. No ja jestem w stanie, wiesz, zaprosić każdego na ten festiwal, każdą gwiazdę, jeśli tylko mam pieniądze, tak, bo to jest tak naprawdę kwestia jednego maila do agenta i po rozmowie, prawda? No ale też właśnie fajne jest to, że mimo tego, że to tak działa, że to jest taki mechanizm, no jednak tworzą się jakieś takie, że wiesz, no czuć taką chemię, no czuć, że ktoś tutaj na przykład, no nie wiem, przyjechał, no dlatego, że mu, no nie wiem, zapłaciliśmy, no to on przyjechał, zaśpiewał, pojechał i potem, no następnym razem, jak mu zapłacimy, no to przyjedzie znowu, ale to nie jest związane z jakimiś tam emocjami, a czasem rzeczywiście czuć jakąś taką chemię i to jest bardzo fajne, tak jak właśnie w przypadku Bostridża, także...
Nadszedł chyba czas, żeby powiedzieć o tej edycji pod hasłem Absolut w postaci zmysłowej. Co to znaczy?
Ten Absolut w postaci zmysłowej to jest fragment z Schillera po prostu. I te nasze motta festiwalowe, które się od jakiegoś czasu pojawiają, to też pewnie, wiesz, każdy by na ten temat miał coś innego do powiedzenia. Jan Tomasz Adamus na pewno coś jeszcze innego by powiedział, ale dla mnie to jest... To się bierze z takiej potrzeby otoczenia się pięknem i z takiej potrzeby stworzenia piękna i tak jak te opery, te spektakle, te koncerty, które robimy, to ma spowodować, żeby było po prostu piękniej i te motta też temu służą. To są po prostu... To ma służyć temu, żeby coś takiego pięknego, coś niezwykłego się wytworzyło w głowie, żeby się chciało, żeby te myśli popłynęły w jakimś tam kierunku. Dlatego też na przykład, no nie wiem, w zeszłym roku Safona była naszym mottem i po prostu tyle. A o co mnie jeszcze pytałeś? Co mam powiedzieć?
Trzy wydarzenia, trzy teatry,
tak, trzy... Tak, trzy sceny. Właśnie nam tak jakoś fajnie wyszło, że mamy trochę tak jak w Paryżu z operą paryską, że mamy trzy sceny, czyli mamy scenę Teatr Słowackiego, scenę Łaźnia Nowa i scenę Teatr Stary. No i zacznijmy od Teatru Słowackiego, no, który w naszym odczuciu jest po prostu operą, jest po prostu teatrem operowym. I tam w tym Teatrze Słowackiego usłyszymy 16 lutego, czyli to jest pierwszy dzień festiwalu, operę w wersji koncertowej, operę Mozarta Lucio Silla. I drugi raz zostanie to zagrane 18 lutego w Teatrze Słowackiego, a ta opera też trochę dlatego, że on to jest, dlaczego w ogóle, no, ktoś może powiedzieć, że Mozart to wcale nie jest taka rara, no bo ta Lucio Silla to jest znana opera, ale też jest to trochę rara, ponieważ jest to opera bardzo rzadko wykonywana, jest to dość karkołomny utwór, bardzo wymagający i dla orkiestry, i dla śpiewaków, także naprawdę wymaga takiej ekipy, takiej obsady, no po prostu bardzo dobrych zawodników i to wcale nie jest takie łatwe, żeby takowych zebrać. Nam się udało. No i też to jest ciekawe, że też mówiliśmy o tym też już dzisiaj z Pawłem Szczepanikiem, że rękopis tej opery znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej. Aha. W związku z zawieruchą po II wojnie światowej ten rękopis znalazł się, właśnie przyjechał tutaj, no, po prostu z Berlina. I zresztą nie tylko to, bo i Così fan tutte Mozarta i cała masa i msza koronacyjna Mozarta, także to wszystko tutaj w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jest, więc no wydaje mi się, że to jest absolutnie wystarczający powód, żeby do tego dzieła sięgać. Więc Lucio Silla w wersji koncertowej zadryguje tym drygant skrzypek, czyli zadryguje od skrzypiec Alessandro Moccia. To jest taki skrzypek, drygant, z którym Kapela Krakowiensis od bardzo dawna współpracuje. No i to jest bardzo, bardzo, bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób on do tego Mozarta podejdzie. Następnie przeniesiemy się do Teatru Łaźnia Nowa, czyli 23, 24 i 25 lutego zostanie tam pokazana wersja sceniczna oratorium Roberta Schumana Das Paradies und die Peri, czyli Raj i Peri. I właśnie wyreżyseruje to wspomniany Cezary Tomaszewski. W jednej z ról wystąpi Ian Bostrich właśnie. Zagra kapela Krakowięzic, zadryguje Jan Tomasz Adamus. No i ja jestem tego bardzo ciekawa, bo no, póki co widziałam próby, początek prób, widziałam projekty kostiumów i są naprawdę fantastyczne. No i to jest też chyba warto, żebym wspomniała, że twórczynią kostiumów i scenografii jest Aleksandra Wasilkowska. Bardzo to jest ciekawa postać. Znana ci, prawda?
Znana, no.
Tak, także to jest Raj i Peri. No i potem na koniec przeniesiemy się do Teatru Starego i tam na koniec wersja koncertowa opery, właściwie to jest Pasticcio Vivaldiego Tamerlana. Tamerlana albo Bajazet, bo to jest tak, to było tak z tymi pasticciami, że po prostu ta sama aria funkcjonowała w różnych operach. Że sobie kompozytor albo zapożyczał swoje własne arie i wykorzystywał je w innych swoich operach, albo wręcz wykorzystywał w swoich operach kompozycje innych. Arię innych kompozytorów. A tutaj Vivaldi no, trochę zapożyczył od siebie. I, no i to jest taki trochę ukłon w stronę tego, co się na początku festiwalu Opera Rara działo. Czyli to jest właśnie no, że to, co było kiedyś, czyli że wystąpi włoski zespół Akademia Bizantina, bardzo ulubiany przez Krakowian, mam wrażenie, i zadryguje tym jego szef Ottavio D'Antone. Cała masa tam będzie fantastycznych śpiewaków, śpiewających właśnie te karkołomne wygibasy wokalne napisane przez Vivaldiego. I, no i to będzie wersja koncertowa, czyli po prostu przyjeżdża super, fantastyczna ekipa, gra świetną operę i wyjeżdża. I potem jest koniec festiwalu.
Gdyby ktoś nie zdążył i nie zapisał, to na stronie Opery Rara znajdziecie dokładny program. Tak. Możecie też go złapać gdzieś idąc, ponieważ na billboardach i na różnych standach w mieście Opery Rara bardzo widać. Mam nadzieję, że spotkamy się na którymś z wydarzeń
festiwalu. Zapraszam.
Bardzo dziękuję. Marzena Lubaszka z Opery Rara była dzisiaj moim gościem.
Bardzo dziękuję.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.